Tom drugi. Zima. Rozdział pierwszy.
Nadchodziła zima. Jeszcze się borowała z jesienią i porykujący tłukła po sinych dalach jako ten zwierz srogi i głodny, że nie wiada było, kiej przeprze a skoczy i lutymi kłami weżre się we świat. Jeszcze czasami pruszył śnieg nikły, płowy, jesienny śnieg. Jeszcze przychodziły dnie osłupiałe, chorością sine, ckne, stękliwe, oropiałe i zgoła lamentem przejęte, a lodowatym światłem mrzące. Dnie trupie, że ptactwo z krzykiem uciekało do borów. Trwożniej bełkotały wody i toczyły się leniwo, jakby strachem stężałe. Ziemia dygotała, a wszelaki stwór podnosił czujące, lękliwe oczy na północ, w niezgłębioną topiel chmur. Jeszcze noce były jesienne, oślepłe, głuche, zamętne, a pełne strzępów mgieł i brzasków gwiazd pomarłych. Rozgniłe noce dygotliwego milczenia, przenikniętego zduszonym krzykiem trwogi, pełne wzdychów bolesnych, szmagotań, nagłych cichości, wycia psów, targań, marznących drzew, żałosnych głosów ptactwa szukającego schronisk, strasznych wołań pustek i rozstajów zgubionych w ciemnicy, łopotów jakichś lotów, cieniów zaczajonych pod ścianami zdrętwiałych chat, pełzających hukań, zjaw przerażających, nawoływań nierozeznanych, mlaskań okropnych, przeszywających jęków. Jeszcze czasami o zachodzie z posępnych pól ołowianego nieba wyłupywało się czerwone, ogromne słońce i spadało ciężko, niby kacio roztopionego żelaza, z której buchały krwawe wrzątki i biły dymy smoliste, czarne, popręgowane gorejącymi żagwiami, że świat cały stawał w łunach i w pożodze. I długo, długo w noc dogasały i stygły na niebie krwawe zarzewia, aż ludzie mówili: zima rośnie i na złych wichrach przyjedzie. I rosła zima. Rosła co dzień, co godzina, co to oczy mgnienie. Aż przyszła. A najrychlej przyleciały zapowiednie wici. Jakoś wnet po świętej Barbarze, patronce dobrej śmierci, o cichym, omdlałym zaraniu spadły pierwsze krótkie, trzepotliwe wiatry. Obleciały ziemię ze skowytem, jako te psy węszące tropu, gryzły zagony, warczały w krzach, poszarpały śniegi, potarmosiły sady, poomiotały ogonami drogi, wytarzały się po wodach i milczkiem urwały kajś niekajś co starszych strzech i ogrodzeń, jeł się zwijać, a ze skomleniem uciekać na bory, a po nich, zaraz na odwieczerzu, zaczęły się wysuwać z mroków długie, świszczące jakby kolczaste jęzory wichrów. Wiały noc całą, a tak za się skowyczały w polach, kiej to stado zgłodniałych wilków, a hulały rzetelnie. Bo ano rankiem ziemia już dropiała spod stratowanych i wyżartych śniegów. Gdzieniegdzie ino po dołkach i bruzdach bieliły się poszarpane płaty, a zagony świeciły łysicami, drogi leżały skostniałe i przemarzłe. Mróz zaś wżerał się ostrymi kłami w ziemię, że dzwoniła jak żelazo. Ale skoro dzień nastał, uciekły poszczekując. Pokryły się w lasach i w przyczajeniu dygotały skokiem napiętym, złym. A niebo poczęło się zaciągać coraz mroczniej. Chmury wypełzały ze wszystkich jam, podnosiły potworne łby, przeciągały zgniecione kadłuby, rozwichrzały sine grzywy, zielonymi kłami błyskały i szły całym stadem. Groźną, ponurą i milczącą ciżbą waliły się na niebo. Szły od północy czarne, olbrzymie góry, postrzępione, podarte, spiętrzone, rosochate, niby kupy borów podruzgotanych, przerwanych głębokimi przepaściami, zasypanych zielonymi ławicami lodów, a parły się naprzód z dziką mocą, z głuchym poszumem. Od zachodu, z zaborów czarnych, nieruchomych, wysuwały się zwolna sine, obrzękłe zwały, prześwitujące gdzieniegdzie jakby ogniem, a szły jedna za drugą, rzędem nieskończonym, cięgiem coraz większym, jakby te klucze ptaków wielgachnych. Zaś od wschodu wywlekały się chmury płaskie, zrudziałe, przekrwione, przeropiałe, zgoła paskudne, kiedy te ścierwa przegniłe i ociekające posoką. I od południa szły, i noże zwietrzałe, czerwonawe, podobne do bajorów i trzęsawisk torfowych, a pełne pręg i gruzów sinych, pełne plam i rojowisk strasznych. jakby pełne tego grzemiącego robactwa, a jeszcze i z góry jakby z wygasłego słońca spadały kłakami brudnymi, to sypały się barwione jako te żużle stygnące, a wszystkie szły na siebie, stożyły się w góry przeogromne i zalały niebo czarnym, strasznym kipiątkiem błota i rumowisk. Świat z nagła poczerniał. Cisza się uczyniła głucha, przygasły światłości, sine oczy wód pomdlały. Wszystko jakby zdrętwiało i stanęło w zdumieniu z przytajonym tchem. Lęk wionął po ziemi, mróz przenikał kości, strach chwycił za gardziele, dusze padły w proch, lute przerażenie załopotało nad wszelkim stworzeniem. Widać było, jak zając gnał przez wieś z rozwianą sierścią. To wrony z krzykiem przejmującym wpadały do stodu, a boi zgoła do sieni. Psy wyły po przyzbach jako szalałe, ludzie chyłkiem uciekali do chałup, a nad stawem biegła ślepa kobyła z resztką wozu. Tłukła się o płoty, o drzewa i z dzikim kwikiem szukała stajni. Ciemnica się rozlewała mętna, dusząca. Chmury opadały coraz niżej, zwalały się z lasów rozkotłowaną gęstwą tumanów i toczyły się po zagonach jak te wody wzburzone, rozhukane, straszne. Uderzyły na wieś i zalały wszystko lodowatą, brudną mgłą. Naraz niebo się przetarło na środku i zajaśniało modrawo niby lustro studzienne. Świst ostry przeszedł ciemności. Mgły się skłębiły z nagła, a z pękniętej czeluści lunął pierwszy wicher, a za nim już leciał drugi, dziesiąty, setny. Wyły już stadami, lały się z tej gardzieli niby rzeki niczym niepowstrzymywane. Rwały się jakby z łańcuchów i rozskowyczoną, wściekłą zgrają biły w chmury. Rzucały się na ciemnice i rozwalały je do dna, przerażały na wskroś i rozmiatały niby tę słomę strupieszałą. Wrzask poszedł po świecie, zamęt, szumy, świst, kurzawa. Chmury, stratowane ostrymi kopytami wichrów, uciekły jakby chyłkiem na bory i lasy. Niebo się przecierało, dzień znowu zaświecił ołowianymi oczami, stwór wszelki odetchnął z ulgą. Ale wichry wiały wciąż, bez mała całą niedzielę, a bez folgi żadnej ni przystanku. Dnie to tam jeszcze jako tako człowiek wstrzymał, że to ino ci, co wiedli na świat, kogo potrzeba gnała, drugie zaś po chałupach siedzieli i końca wyglądali. Ale noce były nie do wytrzymania, a przyszły akuratnie jasne, rozgwieżdżone i w górze ciche, ino na ziemi wichura odprawiała diabelskie gody, jakby się naraz ze 100 chłopa obwiesiło, że i zasnąć nie było można. Jakże, kiedy szły takie ryki, trzaski, łomoty i hurkotania, jakby tysiące pustych wozów, a w pędzie największym przejeżdżało po grudzie, a te tententy, od których ziemia drżała, te hukania, Bóg wie czyje, te wrzaski, te wycia. Chałupy trzeszczały, bo raz w raz wichura parła barami ściany, tłukła się o węgły, podważała okapy, za przyciesie się brała, w drzwi tłukła jakby łbem, że nie jedne puściły, szyby gnietła, aż trzeba było wśród nocy wstawać i przytykać poduszkami, bo darła się do wnętrza z kwikiem, kiedy ta świnia uprzykrzona, a tak prażyła ziębem, iż ludzie pod pierzynami akostnieli. Co się naród nacierpiał przez te dnie i noce, to i nie wypowiedzieć. A szkód narobiła, to i nie zliczyć. Poobalała płoty, powydzierała poszycia, u wójta prawie nową szopę przewróciła. Bartkowi Kozłowi wzięła dach ze stodoły i poniosła w pola o dobre pół stajania. Winciorkom komin zwaliła. We młynie udarła kawał dranicowego dachu, a co strat pomniejszych, co drzew wyłamała w sadach i borach, na wielkiej drodze wyrwała coś ich ze 20 topoli, że padły w poprzek, kiedy te trupy srodze pomordowane i obdarte. W te wiejne i wrzaskliwe dnie lipce były jakby wymarłe. Wichura hulała po drogach z taką mocą, że kto się ino wychylił z chałupy, wnet go przycapiała za łeb i waliła gdzie popadło. W rowy, o drzewa, na płoty ciepła, a nawet Jaśka Przewrotnego zwiała z mostu do stawu, że ledwie się chłopak wygramolił. Adeła wciąż, sypała piaskiem, niosła gałęzie, wióry, snopy z dachów, czasem i wierzchów pomniejszych, że leciały w kurzawie niby te ptaszyska rozgonione i tłukły się o ściany, we świat gnały. Najstarsi ludzie nie baczyli tak swarliwych i uprzykrzonych wiatrów. Gnietli się też po zadymionych chałupach i swarzyli z ckności niemało. Bo ciężko było nosa pokazać ze węgieł, tyle że co niecierpliwsze kobiety przebierały się raz w raz chyłkiem pod płotami. Niby to z kądzielą szły do kumy, a głównie bych pomleć ozorami, a nawyrzekać. Chłopy zaś młóciły zawzięcie. Spoza przywartych wrótni stodu biły cepy od rana do późnego wieczora. Mróz oważył zboże, to łatwiej się uszczyło, a ino na odwieczerzu, kiedy wichura nieco folgowała, nie jeden z parobków przemykał się z ćwiartką, jaką do karczmy. a wichry wciąż jednakowiały i gryzły mrozem coraz krzepciej, że już od tej wiejby pozamarzały rzeczki i strugi. Bagna stężały, staw nawet pokrył się przejrzystym, modrym prawie lodem, tyle że ino przy moście, gdzie głębiej było, woda się jeszcze burzyła i nie dawała. Ale brzegi leżały już skute na moc, że trzeba było przeręble ciąć dla wodopojów. Dopiero przed samą świętą Łucją przyszła odmiana. Mróz sfolżał i ociepliło się zdziebko. Wichry jakby zdychały, bo ino od czasu do czasu przedmuchnęły świat, ale już miętrze i nie tak swarliwe. Niebo zaś się wyrównało, kiedy to pole zborowane, a pokryte wielgachną, siwą, zgrzebną płachtą, a tak nisko się opuściło, iż jakby się na przydrożnych topolach wsparło. Ale posępnie było, szaro i głucho. A skoro jeno przedzwonili na południe, zmroczało się nieco i jął padać śnieg dużymi płatami, a sypał gęsty, bo wnet opierzył wszystkie drzewa i wyniosłości. Noc się rychlej zrobiła, ale śnieg nie przestawał. Sypał coraz gęściej, suchszy nieco, a sypki. I tak już przez całą noc padał. Na świtaniu było już śniegu na dobre 3 piędzie. Do cna przyokrył kożuchem ziemię i przysłonił świat cały modrawą białością, a leciał wciąż bez przystanku. Taka cichość padła na ziemię, że ani jeden powiew nie zadrgał, ani jeden dźwięk się nie przedzierał wskroś tych spływających puchów. Nic. Zamilkło wszystko, ogłuchło, oniemiało. Jakby przed cudem stanęło i przychylone nieco zasłuchało się uroczyście w tym ledwie wyczutym szeleście, w tym locie cichym, w tej białości martwej, rozdrganej i opadającej nieustannie. Biaława ćma się czyniła, rosła, stawała. Biały, migotliwy, niepokalany brzask sypał się, by ta wełna najbielsza, najmiększa, najśliczniejsza. Snuły się gęstwą nieprzeliczoną, by ta zamarzła poświata, jakby wszystkie gwiezdne światłości zakrzepły w szron i starte lotem podniebnym na proch świat zasypywały. Przysłoniły się rychło bory, przypadły pola, że ani okiem uchwycił, zginęły drogi, roztopiła się wieś cała i wsiąknęła w tę białość cudną, w ten oślepiający tuman, a w końcu nie było już dla oczów nic widne, prócz tych strug śnieżystego pyłu, spływającego tak cicho, tak równo, tak słodko, kiej te wiśniowe okwiaty w noc miesięczną. Na 3 kroki nie dostrzegł chałupy ni drzewa, ni płotu, ni czyjej postawy. Ino głosy ludzkie latały w tej bieli, kiej osłabłe motyle, a mylnie, bo nie wiada skąd płynące, dokąd, a coraz słabiej się trzepotały, coraz ciszej. I tak sypało 2 dni i 2 noce, że w końcu zasypało chałupy, iż się wznosiły jako te śniegowe kopice, buchające brudnymi kołtunami dymów. Drogi się wyrównały z polami, sady były pełne powręby płotów, staw całkiem zginął pod nawałą, biała równina, nieobjęta, chłodna, nieprzenikniona, puszysta i cudna pokrywała ziemię, a śnieg wciąż padał. Tylko że już coraz suchszy i rzedszy. To nocami przedzierały się gwiezdne migoty, a w dzień modrzało niebo gdzieniegdzie wskroś tych polatujących paździerzy białych i powietrze stawało się słuchliwsze. Głosy darły się ostro przez gęstwę, raźno, hukliwie. Wieś jakby się przebudziła. Ruch powstał, kto nie kto wyjeżdżał saniami, ale zawracał rychło, bo drogi były nie do przebycia. Gdzieniegdzie przekopywali ścieżki między chałupami, odwalali śnieg sprzed drzwi, wywierali na ścieżaj obory, radość przejmowała wszystkich. A już dzieci to szalały z uciechy, bo psy naszczekiwały wszędzie, polizywały śnieg i ganiały wspólnie z chłopakami. Zaroiło się na drogach, wrzaski się podniosły w opłotkach, krzyczeli, a bili się śniegułkami, a tarzali w miękkim, puszystym śniegu, a bałwany okrutne czynili, a saneczkami się ciągali, że te ich piski ucieszne i przegony zapełniły wieś całą, aż Rocho zaprzestał nauczania w ten dzień, bo nie mógł nikogo utrzymać przy lementarzu. Coś 3. dnia, o samym zmierzchu, śnieg przestał padać. Przyszyło jeszcze niekiedy, ale tak jakby kto worek z mąki wytrzebywał nad światem, że i znać nie było, ale niebo spochmurniało, wrony tłukły się koło domów i przysiadały na drogach, a noc się zaciągała bezwiedna, ołowiana, tymi śniegami omroczonymi rozbielona, a taka cicha, zakrzepła i martwa, jakby już całkiem z wszelkiej mocy wyzuta. Choćby i ten najlekciejszy wiaterek, a zakórki będą... szepnął rankiem na 2. dzień stary Bylica, wyzierając przed okienko.
Niech ta będą, zarówno mi jedno, burknął Antek, dźwigając się z pościeli.
Hanka zażegnała ogień w kominie i wyjrzała przed sień. Wcześnie było, koguty piały po wsi, Mrok leżał gruby, jeszcze jakby kto wapno zmieszał na poły z sadzą i przetrząsnął świat, że nie rozeznał ni drzew, ni chałup, ni dalekości. I na wschodzie tliły się brzaski, niby te spopielałe zarzewia, a na ziemi leżała głęboka cichość i chłód surowy wionął. W izbie też był ziom przenikający, wilgotny, a tak chwytliwy, że Hanka wzuła trepy na bose nogi, w kominie ledwie się tliło, bo jałowcowa świeżyzna ino trzeszczała i dymiła. Aż Hanka uścibnęła drzazek z jakiejś deski, to słomy podtykała, że wreszcie się gałęzie zajęły płomieniem i rozświetliły nieco.
Naleciało go tyle, że i na całą zimę starczy, zagadał znów stary,
wychuchając szybkę obrośniętą zielonawym, grubym lodem, by we świat popatrzeć. Starszy chłopak, któremu już było na czwarty rok, zaczął chlipać w łóżku, a z drugiej strony domu, z mieszkania Stachów, rozbrzmiewały ostre głosy kłótni, wyrzekań i piski dziecińskie i trzaskanie drzwiami.
— Weronka swoim pacierzem dzień zaczyna! —
szepnął urągliwie Antek, okręcając nogi nagrzanymi przed kominem onuczkami.
— Przyuczyła się trajkotać, to i trajkocze, chociaż nie potrza. Ale to nie bez złość, nie! — jąkał cicho stary. A juści, dzieciska też tłucze nie bez złości, a bo Stachowi nie da dobrego słowa i nocięgiem humburu, jak na tego psa, to pewnie z dobrości,
mówiła Hanka, przyklękając do kołyski, by dać pierwś młodszemu, który też popłakiwał, a kulasami grzebał.
Ile? 3 niedziele, jak u waju siedzimy w chałupie, a to i dzień jeden obyć się nie obyło bez wrzasków, a bijatyki, a tego kłyźnienia. Pies to, a nie kobieta. A Stachocia majda i pozwala sobie kołki ciesać na łbie. Robi jak wół, a gorzej ma od psa.
Stary spojrzał lękliwie. Chciał nawet coś rzec w obronie, gdy właśnie drzwi się otwarły od sieni i Stacho wyraził głowy wraz z cepami, co je niósł na ramieniu.
Antek, chcesz iść do Mucki? Organista powiedziałbym sobie dobrał kogo do jęczmienia. A suchy i dobrze letko się otrzaskuje. Napierał mi się i Filip, ale jeżeli chcesz, to już ci zarób sobie. Bóg zapłać. Weźcie Filipa, ja ta u organisty wyrabiał nie będę. Twoja wola, Panu Bogu oddaję.
Hanka aż się zerwała na odpowiedź Antkową. Wnet jednak przychyliła się i wtuliła głowę w kolebkę, by łez nie pokazać i tego strapienia. Jakże, taka zima, taka skrzytwa, taka bieda, że żyją jeno ziemniakami ze solą. Grosza jednego nieba on robić nie chce. Całe dnie przesiaduje w chałupie, papierosy kurzy i duma. Albo znów gania po świecie jak ten głupi za wiatrem chyba. Mój Boże, jękała boleśnie. Już nawet Jankiel nie chce borgować. Krowę przyjdzie sprzedać. Cóż, uparł się, to i sprzeda, a do roboty się nie weźmie. Jości, prawda, że mu to i niejako na wyrobek iść, markotno. Ale co począć, co? Żeby to ona chłopem była. Mój Boże, nie żałowałaby pazurów, a to choćby kulasy po łokcie urobić, bych ino krowy nie sprzedać, bych ino z wiesny doczekać zimę przetrzymać. Ale co ja uradzę, biedna, co? Rozskrzypiała się jej tak dusza, że rady dać sobie nie mogła. Wzięła się do zwykłych codziennych obrządków, a ukradkiem spozierała na męża, który siedział przed kominem, okręcił w połę kożucha starszego chłopaka i ocieplał mu nożęta dłonią nagrzewaną. Patrzył ponuro w ogień i wzdychał. Stary pod oknem obierał ziemniaki. Milczenie przykre, niepokojące, przesycone tajonymi żalami, wezbrane dławiącymi uczuciami nędzy, miotało się między nimi. Nie spoglądali sobie w oczy, nie przemawiali, słowa więzły w strapieniach, uśmiechy zgasły, w oczach błyskały tłumione wyrzuty, a w bladych, wynędzniałych twarzach widniała gorycz. Żale się snuły, a zarazem harda, żelazna nieustępliwość. Przeszło już 3 tygodnie od wypędzenia z ojcowskiej chałupy i tyle dni długich, tyle nocy, a nie przepomnieli oboje jeszcze niczego. Nie przeboleli krzywdy, nie opamiętali się w zawziętości. Tak mocno czuli, jakby się to stało w tym oczymgnieniu. Ogień trzaskał wesoło, ciepło się rozlewało po izbie, a szlut na szybach topniał i te smugi śniegu nawianego szparami tajały pod przyciesiami, a gliniany tok pocił się i opływał rosą.
Przyjdą te Żydy? Spytała wreszcie.
Powiedziały, że przyjdą.
I znowu, ani słowa więcej.
Jakże, któreż miało rzec pierwsze i co?
Hanka, kiedy się bojała gęby ozewrzeć, bych te żale nabrane w sercu nie lunęły z niej choćby i poniewoli. Nie, taiła wszystko w sobie i powstrzymywała jak mogła.
Antek, cóż miał powiedzieć, że mu źle? I bez tego wiadomo. A do przyjacielstwa nie był nigdy skory i do ugważania się, choćby i z kobietą swoją. Ochoty nie miał. Jakże tu i mówić,
Kiej duszę przeżerała nienawiść, kiej za każdym wspomnieniem serce mu się kurczyło z bolenia, a pazury się rozczepierzały taką złością, że choćby na całą wieś, a gotów się był rzucić. Już nie nosił słodkich wspominków o Jagnie. Jakby jej nigdy nie miłował, jakby nie brał w te same ręce, którymi teraz gotów był ją rozdrapać. Ale żalu do niej nie miał. Kobieta niektóra jest jako ten pies zwleczony. Pójdzie za każdym, kto ino większą skipkę przynęci, albo i kijem postraszy. Myślał o niej nieczęsto jednak, bo mu ginęła w pamięci pod nawałą krwawiących, żywych i bolesnych uraz do ojca. Stary był winowaty. Ojciec to był tym krzywdzicielem, tym osękiem, którym się wbił w samo serce i bolał coraz ostrzej. Przez niego to wszystko. Przez niego! I zbierał, zgarniał sobie wszystko zło, wszystkie krzywdy, jakich doznał i przepowiadał je jako ten pacierz niezapomniany. Różaniec ci to był bolesny i jątrzący, ale go sobie przywłóczył przez serce, bych jeszcze lepiej zapamiętać. O swoją biedę nie stał. Chłop zdrowy to byle miał dach nad głową, więc mu nie potrza. O dzieciskach niech kobieta zabiega, ale sama czysta krzywda go piekła kij ogień i rosła wciąż. Rozrastała się w nim niby ta parząca pokrzywa. Bo i jakże? 3 niedziele dopiero, a już się cała wieś odwróciła od niego. Jakby go nie znali, jakby przybłędą był ze świata. Omijali go kiej zapowietrzonego. Nikt nie zagadał, do chałupy nie zajrzał, nie pożałował, dobrego słowa nie dał. A jak na tego zbuja spoglądali. Nie, to nie. Napraszał się nie będzie. Ale i po kątach krył nie będzie, nie ustępował nikomu z drogi. Kiej na udry, to na udry. Ale dlaczego to wszystko? Że się z ojcem pobił? Pierwszy raz to we wsi, czy co? Czy to Józek Wachnik nie bije się co dni parę? Czy to Stach Płoszka nie przetrącił kulasa swojemu? A nikt im marnego słowa nie powiedział. I no jego postponują, bo na kogo Pan Bóg, to i wszyscy święci. Starego to robota, starego, ale zapłacone miał będzie za wszystko. Zapłacone! Jeno dychał odemstą i myśleniem o niej. A cały ten czas żył w gorączce jej niepamięci. Do roboty się nie brał, o biedzie nie myślał, w jutro nie patrzył. Ino się po tych mękach ciężkich tulał i darł w sobie. Nieraz nocami zrywał się z pościeli i leciał na wieś. Błąkał się po drogach, w ciemnicach się krył i marzył zemstę srogą. Poprzysięgał, iż nie daruje swojego. Śniadanie zjedli w cichości. A on wciąż siedział osowiały i przeżuwał te wspominki, kiej oset kolący, a gorzki. Dzień się już duży zrobił, ogień przygasł, a przez odmrożone nieco szybki biło białawe zimne światło śniegów. Lodowe, smutne brzaski roztrzęsły się po kątach i obnażyły izbę, że stanęła w całej nędzy. Mój Boże! Borynowa chałupa dworem się widziała przy tej ruderze. Co chałupa? Nawet obora ojcowa sposobniejsza była dla ludzi. Chlew to przegniły nie dom, kupa zmurszałych bali, nawozu i śmiecia zgniłego. Jednej deski na ziemi, gliniany tok pełen wybojów, błota przymarzłego i śmieci wdeptanych, że niech ino odgrzało od komina, to smród bił gorszy niż z gnojówki. A z tego trzęsawiska dźwigały się ściany spaczone, struchlałe, przegniłe, że wilgoć lała się po nich, a w kątach mróz trząsł siwą brodą. Ściany pełne dziur, pozapychanych gliną, a miejscami słomą z nawozem. A niski pułap wisiał, kiej te stare sito podarte, że słomy opajęczonej więcej w nim było niż lidesek. Jedne sprzęty i statki, co coś niecoś przykrywały te nędze, a te parę świętych obrazków na ścianach. Zaś drąg z ubierem rozwieszonym im skrzynia przesłaniały przygrodę chruścianą, za którą mieściły się krowy. Anka, chociaż powoli, a rychło obrządziła gospodarstwo. Już ci, niewiele tego było. Krowa, jałowica, prosiak, gąsków parę i kurków. To i cała parada i bogactwo całe. Ubrała chłopaków, że wnet się przetoczyli do sieni zabawiać z werączynymi dziećmi. W rychle też jazgoty, a wrzaski szły stamtąd, ta sama przygarniała się nieco, jako że kupcy przejść mieli i na wieś trza było iść. Właśnie chciała się z mężem naredzić i coś niecoś pogadać przudzi o tej sprzedaży. Ale nie śmiała zacząć, bo Antek wciąż siedział przed wygasłym kominem, zapatrzony gdziesik, ponury, aż strach ją obleciał. Co mu jest? Zezuła trepy, by go ino nie jątrzyć hałasem, ale coraz częściej spozierała na niego z trwożliwą czułością i niepokojem. Ciężej mu, bo nie taki kiej drugie, ciężej. Myślała i okrutna chęć ją wzięła zagadać, popytać, użalić się nad nim. Już przystanęła z boku, już miała to dobre słowo w sercu wzruszonym, nie śmiała jednak.
Jak tu rzec było, kiedy na nią nie zważał, jakby całkiem nie wiedział nic koło siebie. Westchnęła boleśnie. Nie letko jej było na duszy. Nie, nie drójkość czuła ona w sercu miodową, a ten gorzki piołun. Mój Jezu, inaczej mają drugie, choć i te komornice, a lepiej. A tu na jej głowie wszystko leży. Turbuj się, zabiegaj, starunek o wszystkim miej, kłopocz się, ani zagadać do kogo, ni się przed kim wyżalić. Niechby ją skrzyczał, niech nawet jej zbił, wiedziałaby, że w chałupie jest chłop czujny, nie drewno. A ten? Nic. Czasem burknie, kiedy pies zły, albo i spojrzy, że jakby kto mrozem oblał duszę. Ani przemówić do niego, ni przystąpić tym szczerym sercem, jak to zwyczajnie bywa w małżeńskim stanie, albo i w przyjacielstwie. Ale powiesz co? Użalisz się? Już ci. Co mu ta kobieta, co żona? Tyle by chałupy pilnowała, jeść uważyła i dziecisków strzegła. A bo to dba o co? Bo to kiej przychołubi, popieści, dobrością zniewoli, przygarnie mocno, ugwarzy się. Nie stoi ono to wszystko, nie. Ino się cięgiem, myśleniem górno nosi, jak obcy zachowuje, że i nie wie, co się wedle niego dzieje. A ty, człowieku, sama bierz wszystko na swoją głowę. Sama cierp, wydzieraj się, turbuj, a jeszcze cię i tym dobrym słowem nie odpłaca. Nie mogła już powstrzymać bolesnego zalewu żałości ni łez. Uciekła do krów za przegrodę, wsparła się na żłobie i cicho chlipała. A gdy krasula poczęła sapać i lizać ją po głowie i plecach, buchnęła głośną skargą. I ciebie zabraknie, bydlątko, i ciebie. Przyjdą tu wnet, stargują, postronek ci za rogi założą, poprowadzą, we świat cię powiedą. Żywicielko nasza, w cały świat! Szeptała, obejmując ją za szyję i tuląc rozbolałą duszę do tego stworzenia czującego. Nie powstrzymywała jęków ni płaczów, bo wstawał w niej nagły, mocny bunt. Nie, tak być nie może dłużej. Krowę sprzedadzą, jeść nie ma co, a on siedzi. Roboty nie szuka, do młócki, choć proszą nie idzie. A choćby i ten złoty grosz 20 zarobił na dzień. Na sól by było, na okrasę, kiedy już i tej kapki mleka zbraknie. Wróciła do izby. Antek! Powiedziała ostro, śmiele, gotowa wszystko wypowiedzieć. Podniósł na nią ciche, zaczerwienione oczy i tak spojrzał smutnie, a żałośnie, że jej dusza struchlała. Opadł ją gniew, a serce zatłukło się litością. — Mówiłeś, by przyszli po krowę? — rzekła cicho i dziwnie miękko. — Pewnie już idą, bo tam na drodze coś pieski jazgoczą. — Nie, w sikorowym obejściu naszczekują — powiedziała wyjrzawszy. Przed połedniem się obiecali, to ino ich patrzeć. Musimy to przedać. Co? Jakże grosza potrzeba. Parzy też dla dwóch nie starczy. Musimy. Hanuś, cóż poradzić? Szkoda krowy, juści. Ale kto nie ma grosza, nie umacza i nosa. Mówił cicho i z taką dobrocią, że Hance stajała dusza, a serce zaczęło się trzepotać radością i nadzieją. Patrzyła mu w oczy jak ten pies wierny i słuchliwy, że już w tym oczymgnieniu nie żałowała krowy ni niczego. Spoglądała ino pilnie, bez udręki w tę twarz umiłowaną, a słuchała tego głosu, co jak ogień szedł przez serce i rozgrzewał ją dobrocią i rozczuleniem. — Już ci, że trzeba... Jałowica ostanie, ocieli się jakoś w półpoście, to się jeszcze tej kapki mleka doczekamy. Przywtórzyła, byle ino on mówił dalej. A jakby zbrakło paszy, to się dokupi. Owsianki chyba, bo żytniej starczy do zwiesny. Ociec, odwalcie kopczyk, trzeba zajrzeć, czy ziemniaki nieprzewiane. Siedźcie, za ciężka dla was robota, ja odkopię. Podniósł się, zdjął kożuch, zabrał łopaty i wyszedł przed dom. Śniegu było prawie równo z dachem, bo dom stał na wydmuchu, za wsią prawie. O dobre staje od drogi, a nie osłonięty ni płotem, ni sadem. Kilka dzikich pokręconych trześni rosło przed oknami, ale te były zasypane, że ino gałęzie wysuwały się ze śniegu, kiedy te palce chorością poskręcane. Sprzed okien to tam stary jeszcze do dnia śnieg przekopał, zaś kopczyk z ziemniakami tak zawiało, że ani go było rozeznać spod śniegów. Antek wziął się ostro za robotę, bo śniegu było na chłopa. A chociaż świeży, uleżał się już i stężał nieco, że trza było go krajać w cegły. Zapocił się też niezgorzej, nim odwalił. Ochotnie jednak robił i był dobrej myśli, bo raz w raz rzucał pecyną na dzieci baraszkujące przed progiem, ino chwilami, gdy mu się przypomniały udręki dawne, mdlały mu ręce. Zaprzestawał roboty, wspierał się grzbietem o ścianę i niósł oczami po świecie. Wzdychał i znowu się błąkał duszą, jak ta owca zagubiona w noc ciemną.
a dzień był chmurnawy, szarawy, a przebielne niebo wisiało nisko, śniegi rozścielały się grubym, puszystym kożuchem i leżały, jak okiem sięgnąć modrawą i ogłuchłą, martwą równiną. Mgliste i przejęte stężałymi szronami powietrze przesłaniało świat wszystek niby przędzą, że to chałupa bylicowa była jakby na wzgórku, to wieś widniała kiedy na dłoni. Rzędy kopic, albo i tych kretowisk śnieżnych siedziały w podle siebie i wiedły się wzdłużonym wiankiem dookoła zasypanego stawu. Ani dojrzał gdzie chałupy całej. Wszystkie zniknęły pod śniegiem. Kaj śnie, kajś ino czerniały ściany stodół, kłębiły się rude, torfowe dymy. To szarzyły drzewiny pod śniegowymi czapami, ino głosy raźno się rozlegały w tych białościach. Leciały z końca w koniec wsi, a monotonne capanie cepów dudniło głucho, jak gdyby spod ziemi. Drogi leżały puste i zasypane, a na zaśnieżonych polach ni żywa dusza nie majaczyła. Nic, ino ta przeogromna pustka biała i martwa zastygła w śniegach. Przemglone dale tak się stapiały, że ani rozeznać było nieba od ziemi. Jedne lasy modrzały niecoś z bielm, jakby tam chmura wisiała. Ale Antek niedługo się błąkał po śnieżnym pustkowiu. Nawrócił znowu oczy na wieś, za ojcową chałupą gonił. Nie zdążył zaś i pomyśleć, bo Hanka ano wlazła do dołu i stamtąd skrzeczała.
Nie przemarzły! Wachnikom tak wiatry przeziębiły, że z pół dołu musieli świniom spaść, a nasze zdrowe!
A dobrze, wyjdź no, widzimy się, że idą Żydy. Trza krowę wywieźć przed dom.
Już ci, że Żydy, a nie kto inny, już ci, że te zapowietrzone!
Zawołała ze złością. Jakoż od karczmy przez dróżkę do cna zasypaną i ledwie co poznaczoną stachowymi trepiskami kopało się dwóch Żydów. Już ci, że pieski prawie z pół wsi goniły za nimi z wielką uciechą i szczekaniem, a tak zajadle dobierały się do nich, aż Antek wyszedł naprzeciw i obronił.
Jak się macie? No, spóźnili mi się, bo takie śniegi, ani przejść, ani przejechać, wiecie, a w boru to już szarwarkiem przekopują drogę.
Nic się nie ozwał na ich gadanie i no do izby poprowadził, by się nieco rozgrzali. Hanka zaś wytarła krowie ognojone boki, oddoiła mleko, co się jej tam od rana uzbierało i przywiedła przez izbę na dwór. Krowa się opierała, szła niechętnie, a przestąpiwszy próg wyciągała gębulę, wąchała, to śnieg jęła zlizywać, aż ni stąd, ni zowąd zaryczała przeciągle, cicho, a żałośnie. I tak się rwała z postronka, że ledwie ją stary udzierżał. Hanka już nie mogła tego przenieść. Żal ją przejął srogi i tak świdrujący, aż buchnęła płaczem, a z nią i dzieci, czepiając się matczynego wełniaka, uderzyły w krzyk i lament. Antkowi też nie było wesoło. Nie, ino zęby zasiegł, wsparł się o ścianę i patrzył na wrony, co się zleciały na rozgrzebany z dołu śnieg. A handlarze zaś szwargotali między sobą i wzięli krowę macać, a oglądać ze wszystkich stron. Już ci, że Antkom zrobiło się w sercach kij na pogrzebie, a że się odwracali od bydlątka, co próżno się targało na uwięzi. Darmo wykręcało do gospodarzy wybałuszone i zestrachane oczy. Darmo porykiwało głucho.
Jezu! Na tom cię krówko pasła, na tom zabiegała, na tom starunek o tobie miała, by cię na rzeź powiedli, na zatracenie!
Lamentowała Hanka, tłukąc głową o ścianę, a dzieci też w płaczliwy wtórbiły. Ale na próżno lamenty, a płacze. Na darmo, bo musu. Człowiecze, nie przeprzesz, doli nie przemożesz ni tego, co być ma.
Co chcecie?
Spytał wreszcie starszy, siwy Żyd.
300 złotych.
300 złotych za tę habaninę! Wy, Antoni, chory jesteście, czy co? Ty mi od habaniny na nią nie pyskuj, byś czego nie oberwał. Widzisz go, krowa młoda, na piąty rok ledwo idzie. Spaśna!
Wrzeszczała Hanka.
Szasza, w handlu gniewu nie ma o to słowo. Bierzecie 30 rubli?
Powiedziałem swoje.
I ja mówię swoje. 31, no, 31,5. No, 32. Dajcie rękę. No, 32,5, zgoda?
Rzekłem.
Ostatnie słowo. 33. Nie, to nie.
Powiedział flegmatycznie młodszy i oglądał się za swoim kijem, a starszy zapinał hałat.
Za tę lachną krowę, a dyć pójście się Boga, ludzie! Krowa jej obola, sama skóra warta jest 10 rubli. Za tę lachną krowę, oszukańcy, Chrysto bije!
Jąkał stary, oklepując krowę, jeno że nikt nie zważał na niego. Żydzi rozpoczęli zajadłe targi. Antek też stał twardo przy swoim. Opuścił coś niecoś, ale niewiele, bo po prawdzie krowa była dużo warta. I żeby tak na zwiesnę i gospodarzowi sprzedać, dostałby 50 rubli jak nic. Ale gdzie mus pogania, tam bieda za orczyki ciągnie. Żydy dobrze o tym wiedziały i chociaż wrzeszczeli coraz głośniej i coraz zapalczywiej bili wantkową dłoń na zgodę, przyrzucali mało wiele, najwyżej po pół rubla. Już było tak, że odchodzili zagniewani, już Hanka krowę ciągała z powrotem do zagrody i nawet Antek się rozsierdził i gotów był sprzedaży poniechać. Ale kupcy wrócili i jak zaczęli krzyczeć, handryczyć, a przysięgać, że więcej dać nie mogą, a w ręce przebijać i krowę znowu penetrować. Tak i stanęła zgoda na 40 rublach i 2 złotych postronkowego labylicy. Wypłacili zaraz na rękę. Stary powiódł za nimi krowę do sań, które czekały przed karczmą. Hanka zaś z dziećmi odprowadzała krasulę aż do drogi, a co trochę to ją gładziła po gębuli. To pokładała się na niej, a oderwać się nie mogła od bydlątka, ani przyciszyć frasunku i żałości. Jeszcze na drodze przystanęła patrzeć za nią i pomstować z całej duszy na tych żółtków niechrzczonych. Tylą krowę stracić, to i nie dziwota, że kobiecie zagrała wątroba pomstą. Jakby kogo z chałupy na mogiłki wywieźli tak pusto, rzekła z nawrotem i co trochę zaglądała do pustej zagródki, to przez okno patrzała na ścieżkę zdeptaną, poznaczoną łajnem i śladami kopyt, a raz w raz wybuchała płaczem i wyrzekaniami.
Przestałabyś, a to jak to ciele buczy i buczy, krzyknął Łatek, siedząc przed rozłożonymi na stole pieniędzmi.
Kogo nie boli, temu wszystko powoli. Nie bolała cię bieda, kiedyś krowę zmarnował i Żydom na rzeź oddał.
Ale ozedrę się pewnie i zle lit ci pieniądze wypuszczę, co?
Jak te ostatnie komorniki ostali, jak te dziadaki, ani tej kapki mleka, ani pociechy żadnej. Tylem się dorobiła na swojem, tyle. Mój Jezu, drugie zabiegają, jak te woły orzą i jeszcze coś do domu przekupują. A ten ostatnią krowę, co od ojców dostała, sprzedaje. Już chyba ostatnio marnacja przyjdzie. Ostatnia.
Zawodziła nieprzytomnie.
Rycz, to ci ano ode łba odciągnie, jakieś głupia i wyrozumienia nie masz. Naści, pieniądze popłać, gdzieś winna, kup coś potrza, a reszty schowaj.
Podsunął kupkę pieniędzy, a 5 rubli papierowych schował do pularesu.
Na co ci tyle pieniędzy?
Na co? Z kijem tylko nie pójdę.
Gdzie się to wybierasz?
We świat. Roboty poszukam, gnił tutaj nie będę.
We świat, wszędzie psi boso chodzą. Wszędzie biednemu wiatr w kłęby wieje. Sama to ostanę, co?
Podnosiła głos bezwiednie i groźnie się przesuwała do niego.
Nie zważał na to. Przyodział się w kożuch, pasem opasał i za czapką oglądał. U chłopów robił nie będę. Żebym miał skapieć, nie będę, powiedział.
Organista potrzebuje do młocki.
Hale, ciarach jeden, ciołek taki, co ino na chórze bekuje, a gospodarzom w garści patrzy i żyje tym, co uprosi, lebo co wycygani. Do takiego na wyrobek nie pójdę.
Kto nie ma chęci, ten wie jak wykręci.
Nie dogaduj, wrzasnął ze złością.
Mówię ci co kiedy, naprzykrzam się, a dyć robisz co chcesz.
Do dworu pójdę, mówił znowu spokojnie. O służbie się jakiej przewiem, może od godów dostanę. Choćby na rataja, pójdę. Byle tutaj nie śmierdzieć, krzywdy na oczach nie mieć cięgiem, bo nie zdzierżę. Dość mi tego ludzkiego politunku i tego patrzenia kiej na parszywego psa. We świat iść, gdzie oczy poniesą, byle ino z dala, byle ino prędko.
Zaczął krzyczeć i unosić się. Hanka zamarła w przerażeniu i stała bez ruchu. Jeszcze go takim nie znała.
Ostaj z Bogiem, za parę dni wrócę.
Antek!
Krzyknęła rozpaczliwie.
Czego?
Już z sieni nawrócił.
A to nawet tego słowa dobrego żałujesz? Nawet tego?
Cóż to? Ceckał się z tobą będę? Może ja morował? Nie to mi w głowie.
Zatrzasnął drzwi i poszedł. Poświstywał przez zęby, wspierał się kijem i szedł raźno, aż śnieg skrzypiał pod nogami. Obejrzał się na chałupę. Hanka stała pod ścianą i zanosiła się od płaczu, a przez drugie okno wyglądała Weronka.
Ścierwa buczy i buczy. Do tego to rozum ma. Świat! We świat!
Szeptał i rozglądał się dookoła. Leciał oczami na wskroś przeszroniałych bielizn śnieżnych. Rwała go tęsknota jakaś parła, rzucała przed się, że z radością myślał o innych wsiach, o ludziach nowych i życiu innym. Niespodzianie mu to przyszło. Samo z siebie nań spadło i tak go porwało z nagła, jak kiedy wezbrana woda kierz słaby bierze, że ani oprzeć się temu, ni nawrócić. Dola go rzuciła we świat.
Jeszcze godzinę temu nie myślał, że pójdzie. Ani wiedział. Samo przyszło ze świata, z wiatrem pewnie nawiała ta chęć i rozżarzyła mu serce niepowstrzymanym pragnieniem ucieczki. Wyrobek, nie wyrobek, byle ino stąd iść. Hej, uleciałby jako ten ptak we wszystek świat, niósłby się na bory, na te nieobjęte ziemice. Już ci, co mu tu kapieć, czego doczekiwać? Już go te wspominki przeżerały, że dusza na wiór wyschła. A co mu z tego? Ksiądz jest prawy. Dobrze mu wyłożył, że w sądzie z ojcem nie wygra. A jeszcze sporo grosza dołoży. A z pomstą poczeka w sposobniejszy czas. W sposobniejszy. Jeszcze takiego nieba, któremu by darował krzywdy. A teraz ino iść przed się, gdzie bądź, byle z daleka od Lipiec. Gdzieby najpierwej? Stanął na skręcie w topolową drogę i nieco wahająco rozglądał się po zagubionych w omgleniu polach. Zimno go przejęło, że zęby mu szczękały i trząsł się w środku. Przez wieś i drogą za młynem pójdę. Zdecydował prędko i skręcił do wsi. Nie uszedł jeszcze i pół staja, gdy usunąć się musiał w bok pod topole. Środkiem drogi wprost na niego waliły jakieś sanie w kłębach kurzawy, a ostro i z dzwonieniem. Jechał Boryna z Jagusią. Sam powoził, konie rwały z kopyta, podrywając sankowe pudełko kiej piórkiem. A stary jeszcze podcinał batem, przynaglał i coś ze śmiechem powiadał. Jaguś też w głos mówiła. Urwała naraz, spostrzegłszy Antka. Wbili się oczami w siebie na mgnienie, na ten jeden błysk i roznieśli w dwie strony. Sanki przesunęły się wnet i utonęły w kurzawie, ale Antek z miejsca się nie ruszył. Skamieniał zgoła, jeno patrzył za nimi. Wychylali się czasem ze śnieżycy, to zaczerwieniły się jagusine wełniaki, to dzwonki mocniej zajęczały i ginęli, przepadali. Jakby wskroś tej bielizny pędzili pod dachem oszorniałych gałęzi, co splątane jakby sklepienie czyniły, jakoby ducht przebity w śniegach, a podstemplowany czerniawymi pniami topoli, które stały z obu stron drogi i pochylone przygniatały się niby w ciężkim, utrudzonym chodzie pod wzgórze. Patrzył wciąż w jej oczy. Stały przed nim, skrzyły się we śniegach kiej te lnowe kwiatki. Na drodze wyrastały wszędzie, a patrzyły zastrachane i żałosne, zdumione, a radosne zarazem, przejmujące i żywym ogniem rozbłysłe. Przygasła mu dusza. Omgliła się, jakby te szorony przysypały go do dna i na wskroś przejęły, że ino te modre oczy same jedne w nim jaśniały. Zwiesił głowę i powlókł się wolno. Odwracał się raz i drugi, ale już nic nie było widać pod topolami. Czasem jedno dzwonek zajęknął w oddali i kurzawa zamajaczyła. Zapomniał o wszystkim. Jakby z nagła duszę zgubił, pamięć go odeszła, oglądał się bezradnie, niewiedzący, co począć, gdzie iść, co się stało. Jakby w sen na jawie się pogrążył i ocknąć nie mógł. Prawie niewiedzący nawrócił do karczmy, wymijając parę sań zapełnionych ludźmi, ale choć pilnie patrzył, nie rozeznał nikogo. — Gdzie taką churmą walą? — spytał Jankla, stojącego na progu. — Do sądu. Sprawa z dworem okrowy o pobicie staruchów, wiecie. Ze świadkami jadą, a Boryna pojechał przodem. — Wygrają to? — Po co mają przegrać? Dziedzica z woli skarżą, sądzi dziedzic z Rutki, to i dlaczego ma dziedzic przegrać? A ludzie się przejadą, drogi przetrą, zabawią się, w mieście też potrzebują na sił targować. Wszyscy po trochu wygrają, wszyscy.
Antek nie słuchał przekpiwań. Kazał dać okowitki, wsparł się o szynkwas i stał tak zapatrzony przed się, nieprzytomny prawie z dobrą godzinę, nie tknąwszy nawet kieliszka.
Wam coś jest?
I co by zaśmiało być? Puśćcie do alkierza.
Nie można. Tam siedzą kupcy. Wielkie kupcy, oni drugą porębę kupili od dziedzica. Te na wilczych dołach. To potrzebują spokojności, może nawet i śpią.
A to parchów za brody powyciągam i na śnieg wyciągnę. Krzyknął i rzucił się zapamiętale ku alkierzowi.
Ale od drzwi zawrócił, zabrał butelkę i wcisnął się za stół. W najciemniejszy kąt. Pusto było w karczmie i cicho. Tyle co tam Żydy coś zakrzyczały po swojemu, że Jankiel biegł do nich, albo ktoś wszedł na kieliszek, wypił i wynosił się. Dzień się już przetaczał na drugą stronę, a i mróz brać musiał, bo skrzypiały płozy sań na śniegu i chłód wiał po karczmie. Antek zaś siedział, popijał zwolna, niby to medytował, a zgoła nie wiedział, co się działo w nim i dookoła. Pił kwaterkę po kwaterce. A te oczy wciąż modrzały przed nim. Tak blisko były, tak blisko, że je powiekami prawie dotykał. Wypił trzecią, jaśniały wciąż. Jeno się jeły kołować, chwiać i po karczmie nosić jako te światła. Mruzgo przeszedł ze strachu, zerwał się na nogi, trzasnął butelką o stół, że w kawałki się rozprysnęła i szedł ku drzwiom.
Zapłaćcie! Krzyczał Jankiel, zabiegając mu drogę. Zapłaćcie! Ja wam borgować nie będę!
Z drogi, psiakrew Żydzie, bo cię zakatrupię! Wrzasnął z taką mocą, że Żyd zbladł i śpiesznie się usunął. Antekino gruchnął w drzwi i wybiegł.